Dzień dobry, a gościem RMF FM jest dzisiaj Janusz Kowalski, Solidarna Polska, wiceminister rolnictwa.
I rozwoju wsi.
I rozwoju wsi, tak jest. I właśnie o tym rozwoju wsi i rozwoju rolnictwa teraz porozmawiamy, panie ministrze.
Dzień
czy
dobry,
pański, dzień dobry, pański bezpośredni przełożony Henryk Kowalczyk powinien się podać do dymisji, pańskim zdaniem?
Nie. Dzisiaj nie? Henryk Kowalczyk, pan minister i wicepremier, jest skupiony na rozwiązywaniu problemu.
Ale sam do tych problemów poniekąd doprowadził, czy jego resort doprowadził?
Nie. 30 maja 2022 roku Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, a więc wszyscy posłowie również z opozycji zagłosowali za rozporządzeniem liberalizującym zasady handlu. I niestety to rozporządzenie nie zawiera takich instrumentów, które by chroniły polskich rolników.
Ale ten sam minister Kowalczyk z kolei w lipcu 2022 roku mówi tak: rolnicy dysponujący magazynami powinni je wykorzystać do przetrzymywania zboża. W kilkudniowej perspektywie ceny mogą spaść, jednak w dłuższym czasie na pewno tak nie będzie tanie. I o te słowa mają pretensje rolnicy do ministra. O to, że mówił, że zboże nie będzie tanieć. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej.
Pan wicepremier wczoraj rolników przeprosił za te słowa, jeżeli został się zrozumiany.
No przeprosiny przeprosinami, ale wie pan, panie ministrze, to są straty dla ludzi w kilka milionów złotych.
Dzisiaj trzeba myśleć o tym, w jaki sposób zahamować problemy polskiego rolnictwa, producentów zbóż i rzepaku.
No,
bo jednak
ukraińskie
zboże, ukraiński rzepak, wielu cwaniaków to wykorzystuje, zalewa polski rynek i dlatego bardzo ważna jest wczorajsza decyzja rządu, że będzie zastosowana klauzula ochronna.
Wszyscy was przed tym ostrzegali rolnicy, mówiła też o tym opozycja, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Donald Tusk też o tym nawet mówił.
Nie, panie redaktorze, no nikt nie mówił o tym, o czym mówiła Solidarna Polska od wielu miesięcy, że trzeba nałożyć cła na ukraińskie zboże. To Solidarna Polska kilka miesięcy temu wyszła z tym wnioskiem. Wniosek został dopiero wczoraj na wniosek Zbigniewa Ziobry zaakceptowany i Polska formalnie wystąpi z wnioskiem, ale najważniejsza kwestia jest taka, aby to rozporządzenie liberalizujące, które jest, no, można powiedzieć, fundamentem problemu, jeżeli chodzi o handel, zostało zmienione.
A to wszystko będzie. Ja teraz wrócę do tego, co było, bo jak Tusk mówił o tym, że taka sytuacja może się zdarzyć, to wy wtedy, także Solidarna Polska, mówiliście o tym, że to jest proputinowska narracja.
Donald Tusk znany jest ze swoich sympatii proputinowskich, realizował prorosyjską politykę w latach 2007-2014, za to powinien cały czas, mówię, zostać podstawiony przez Trybunałem.
Mówimy o zbożu. Wy mówiliście wtedy, że ono nie będzie tanieć, a pojawiały
panie
się wtedy
redaktorze,
ostrzeżenia,
proszę,
że
proszę pytać
być
tych, którzy
tańsze.
To mówili. Ja mogę mówić o swojej roli.
To jest pański bezpośredni szef.
Pół roku jestem w Ministerstwie Rolnictwa. Działamy na rzecz dobrych rozwiązań. Wczoraj zostało przyjęte między innymi rozwiązanie, że mamy wprowadzić nowy do końca maja z rolnikami. Został uzgodniony nowy standard benzyny. 10. Mój projekt ustawy w tej sprawie jest przygotowany. To zwiększy zapotrzebowanie na 500 000 ton rzepaku od polskich rolników.
Ja o to wszystko pytam, bo to jest kwestia odpowiedzialności za słowa ludzi, którzy decydują o rozwoju także wsi, prawda? I decydują o rozwoju
Powiem w ten sposób. Życzyłbym sobie, żeby rząd koalicji Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość mówił językiem Zbigniewa Ziobro. Bo w relacjach z Unią Europejską trzeba działać asertywnie, trzeba przewidywać zagrożenie, a nie reagować już na problemy. Gdyby to Solidarna
Polska...
No to byście
nie przewidzieli tego zagrożenia.
Solidarna Polska nie odpowiada za kwestie dotyczące negocjacji z Unią Europejską.
A to znaczy, że minister Kowalczyk jest złym ministrem według Solidarnej Polski?
Pan minister Kowalczyk również za te kwestie nie odpowiada, tylko odpowiada za to resort rozwoju i przedsiębiorczości, który odpowiada za kwestie handlowe, które są wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, a na przykład wymiar sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją Polski. Innymi słowy, uważam, i tak uważa również minister Zbigniew Ziobro, że w relacjach z Unią Europejską trzeba być asertywnym. Trzeba umieć powiedzieć nie. No na Fit for 55, na zakaz sprzedaży samochodów od 2035 roku, na zakaz instalacji piecyków gazowych, etc.
Ta
czy na
sama
te
Unia Europejska, do której
robaków.
Ma pan takie pretensje, daje dzisiaj 30 milionów euro dla polskich rolników jako rekompensatę za straty związane z napływem ukraińskiego zboża.
Po pierwsze na wniosek Polski, a po drugie
to
zdecydowanie za mało, ponieważ jeżeli chcemy zahamować problemy polskiego rolnictwa, a my jako Solidarna Polska stoimy tam, gdzie stoją polscy rolnicy, trzeba natychmiast nałożyć cła na ukraińskie zboże, po to, żeby Polska była państwem tranzytowym, a nie to zboże zostawało. Panie rektorze, bo to jest bardzo ważne, żeby też radiosłuchacze wiedzieli. W 2022 roku Polska zaimportowała 3 200 000 ton zboża. Mniej więcej o 2 150 000 więcej niż rok poprzednio w roku 2021. 75% tego wolumenu z roku 2022 stanowi zboże ukraińskie, ale eksport zwiększył się tylko o 0,5 miliona no rozumiem, ton, ale co to oznacza, że co najmniej 1,5 miliona ton zostało na terenie Rzeczypospolitej.
I o te 1,5 miliona ton, niektórzy mówią 2 miliony ton, niektórzy mówią nawet 3 miliony.
Gdzie byli parlamentarzyści PSL-u, kiedy ta decyzja była podejmowana w Parlamencie Europejskim?
Ale przecież to nie parlamentarzyści PSL-u rządzą polskim rolnictwem.
Przepraszam bardzo, ale ta decyzja, panie redaktorze, była podejmowana w Parlamencie Europejskim 30 maja 2022 roku.
Co chciałby pan nie wpuszczać zboża ukraińskiego do Polski w ogóle?
Ja chciałbym, żeby zboże ukraińskie było przewożone
no
tranzytem.
No i tak miało być, tylko trzeba, że to służby na granicy, żeby wagony być plombowane. Ale ja tylko mówię, co powtarzają rolnicy, że wagony powinny być plombowane, że porty powinny być przygotowane do eksportu tego zboża
tylko
do dalszej części
świata. Ktoś
kupuje
to zboże. Ktoś kupuje. Ja rozmawiam z rolnikami w Namysłowie, w
no
Mysie.
No dobrze, to powinniśmy ujawnić te firmy, które kupują zboże ukraińskie?
W mojej ocenie tak, to było jeden z postulatów rolników.
A kto tego nie chce ujawnić?
No, od kilkunastu tygodni Solidarna Polska pyta działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy na przykład Waldemar Pawlak, który stoi na czele polskich mynów, kupował zboże ukraińskie czy polskie.
Ale czy to nie Ministerstwo Rolnictwa powinno się zająć tą sprawą?
No, najpierw niech, po pierwsze, te dane są w Ministerstwie Finansów, bo to są dane jednak skarbowe.
Ale też w administracji
rządowej. W mojej ocenie, jeżeli rolnicy, chociażby w moim województwie w Nysie pod spółką BioAgra, która należy do koncernu działacza PSL pana Komorowskiego, mówią, że tam jest sprowadzana ukraińska kukurydza, to dlaczego działacze PSL bezczelnie składają wniosek o odwołanie pana ministra Kowalczyka, a sami nie potrafią powiedzieć, czy kupują zboże?
Ale wie pan, to nie PSL rządzi Ministerstwem Finansów.
Ale ktoś kupuje, przepraszam, to polskie zboże
no
kosztem
tak,
rolników.
Ministerstwo Finansów, jak sam pan mówi, ma te dane, mogłoby je ujawnić.
Ja rozmawiam z rolnikami, którym koncerny zagraniczne i niestety też niektóre koncerny polskie paszowe wypowiadają umowy, płacą kary i sprowadzają, importują zboże ukraińskie. Nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody.
Panie ministrze, będziecie palić zbożem w elektrociepłowniach?
Znaczy, był taki pomysł wczoraj, że gorszej jakości zboże mogłoby być wykorzystywane jako biomasa do współspalania. To jest kwestia do przedyskutowania. Ja jestem zawsze sceptyczny wobec wykorzystywania zboża na takie cele, chociaż trzeba jasno powiedzieć, że w samej przygotowanej ustawie przeze mnie o biogazowniach rolniczych część tego substratu stanowi zboże gorszej jakości. Uważam, że ten postulat środowisk rolniczych jest wart przemyślenia, bo wpisuje się w moją politykę, w politykę używania biomasy do celów energetycznych na obszarach wiejskich, szczególnie w tych ciepłowniach powiatowych.
Ale ja pytam o to, czy to zboże, które zalega w tej chwili w polskich magazynach, ono pojedzie do elektrociepłowni?
Znaczy ja mam nadzieję, że to zboże, które jest dobrej jakości, zostanie wyeksportowane, to po pierwsze. Również na cele humanitarne. Rozmawiamy między innymi z Marokiem. Tutaj jest mocna ofensywa Ministerstwa Rolnictwa, aby sprzedać to zboże. Ale najważniejsze, panie redaktorze, kolejne partie zboża nie mogą zalewać polskiego rynku. Dlatego muszą być cła na import ukraińskiego zboża.
Ile ten program, ile to wczorajsze porozumienie rolników z rządem będzie kosztowało budżet państwa? O tym my odpowiemy, na to pytanie odpowiemy już w radiu internetowym RMF24, na naszej stronie internetowej rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Janusz Kowalski jest naszym gościem. Dziękujemy bardzo słuchaczom. No to panie ministrze, ile będzie kosztowało te 11 punktów? Bo ja tutaj czytam tak, 10 miliardów złotych na tarczę dla branży rolno-spożywczej. Dofinansowanie z budżetu krajowego do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez Komisję Europejską. Dopłaty do transportu dla rolników. Rozwój infrastruktury transportowej. Zwiększenie przepustowości portów.
Dotyka pan bardzo ważnego problemu. Bo proszę zważyć, że wszystkie te działania to są działania polskiego rządu. To są działania z naszego budżetu. Z moich podatków naszych radiosłuchaczy. No, to są gigantyczne pieniądze, bo same dopłaty, jeżeli chodzi, to jest ponad miliard złotych, plus oczywiście kwestia dopłat do kredytów płynnościowych, to jest pula 10 miliardów złotych. Tylko problem polega na tym, że kwestie handlowe, kwestie celne, które są wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, to powinna być jednak solidarność europejska. No nie może być tak, że Komisja Europejska widzi jak się wykrwawia polski rolnik, a Polacy z budżetu muszą za straty płacić. To Komisja Europejska, Francja, Niemcy
program. Czy policzyliście to, ile to będzie kosztowało?
Przede wszystkim trzeba dzisiaj zatrzymać import, po to, żeby nie pogłębiały straty polskich rolników. My będziemy dopłacać między innymi do przewozu, po to, żeby zboże było przewożone do portów i stamtąd
jest eksportowane. Jest jakaś konkretna suma, czy nie?
Znaczy, to są różne sumy, bo my nie wiemy, na jakie jeszcze działania rolnicy się zdecydują. Jestem przekonany, że rząd będzie tu reagował w sposób elastyczny, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby za to zapłaciła Unia Europejska, bo w ramach Solidarności handlowej. Skoro korzystają na tym zagraniczne koncerny, holenderskie, niemieckie, francuskie, przez Polskę jednak jest tranzyt zboża, to niech, przepraszam bardzo, za to zapłacą.
Zostawiamy sprawy rolników. Czy po wygranych wyborach, gdyby Zjednoczona Prawica wygrała wybory, Mateusz Morawiecki powinien być premierem?
Najpierw wygrajmy wybory.
No dobrze, ale potem wygrywamy wybory.
231 posłów. Jestem przekonany, że pan prezes Jarosław Kaczyński, przywódca Zjednoczonej Prawicy, i pan minister Zbigniew Ziobro wybiorą dobrego kandydata na trudne czasy, bo pamiętajmy, że to będzie
Morawiecki
bardzo trudne.
To jest dobry kandydat na trudne czasy?
Zobaczymy, co będzie w czasie kampanii wyborczej. W mojej ocenie ta przyszła kadencja będzie kluczowa, dlatego że w latach 2023-2027 to będzie już koniec perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Spór z Unią Europejską będzie najważniejszy. Oni będą nas dalej szantażować, będą odbierać nam pieniądze. My będziemy musieli się wycofać jako Polska z tych szaleńczych decyzji, które były podejmowane w ciągu ostatnich 3 lat. Z Fit for 55, z polityki klimatycznej, ponieważ Polaków nie stać na te gigantyczne koszty.
To Mateusz Morawiecki daje się szantażować, tak? Dobrze pana zrozumiałem?
Znaczy, jest tak, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące polityki z Unią Europejską, to jest pewnego rodzaju rozdźwięk między Solidarną Polską a panem premierem.
Pan to bardzo delikatnie nazywa. To jest diametralna różnica zdań.
No, w 2019 i 2020 roku, kiedy były podejmowane decyzje na szczytach Rady Europejskiej w sprawie Fit for 55, w sprawie KPO, w sprawie walki z polskim węglem, mówiliśmy zdecydowane nie. Mówiliśmy, przestrzegaliśmy przed wysokimi cenami energii, ciepła. Niestety nas nie posłuchano. No to w tym sensie oczywiście uważam, że z tych decyzji potrzeba się wycofać. Polaków na to nie stać.
Jak może być wiceministrem w rządzie, który prowadzi Mateusz Morawiecki, z którym pan się tak fundamentalnie nie zgadza?
My jesteśmy w koalicji. Gdybyśmy byli w jedną partią, to pewnie mielibyśmy jedno zdanie. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące Unii Europejskiej, jeżeli kwestie dotyczące sądownictwa, Zbigniew Ziobro miał 100% racji. Ja ufam, że przyszły rząd Zjednoczonej Prawicy będzie mówił głosem Zbigniewa Ziobro. Nie ma innego, moim zdaniem, wyboru, dlatego że Unia Europejska, eurokracie będą Polskę szantażować.
A będzie mówił głosem Konfederacji? Konfederacja to jest potencjalny sojusznik Zjednoczonej Prawicy?
Ufam, że Zjednoczona Prawica będzie mieć po raz trzeci większość, no ale jeżeli rzeczywiście będzie potrzebny koalicjant, to będziemy wybierać takiego koalicjanta, który będzie realizował suwerennościową politykę, szczególnie w kontekście ataków Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że rok 2024 to będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I kluczowe jest to, żebyśmy tych wszystkich Timmermansów, Ursula von der Leyen, tych wszystkich eurokratów, którzy atakują, szczują na Polskę, odsunęli od
ci,
władzy.
Ci, którzy dają też na przykład dzisiaj pieniądze polskim rolnikom.
No, ale ile nam zabierają? Ile nam zabierają?
Sławomir Mentzen, wiceprzewodniczący Konfederacji, podoba się panu?
No, ostatnie wypowiedzi z ostatnich godzin bardzo mi się nie podobają. Nie podobają mi się te wypowiedzi dotyczące programów społecznych typu 500+, zapowiedzi odebrania.
Bo przypomnijmy, pan Sławomir Mentzen nie jest zwolennikiem tego programu, jeżeli nie chce.
Jeżeli
nie chce
słuchają nas dzisiaj wyborcy Konfederacji, zachęcam, głosujcie na Solidarną Polskę, głosujcie na Zjednoczoną Prawicę, ponieważ jeżeli rzeczywiście w Konfederacji przeważy ten straszny, liberalny pomysł, aby Polakom odbierać pieniądze, w tym między innymi mieszkańcom obszarów
wiejskich.
Nikt
tego nie mówi. Natomiast,
no, ale taka jest prawda. Ale ten pomysł odbierania 500+, no to w mojej ocenie jest nie do zaakceptowania.
Nikt takich rzeczy nie mówi, jeśli chodzi o koalicję.
Natomiast nie koalicję, tylko Konfederację.
Tylko Konfederację,
tak,
no
tak,
właśnie.
Oczywiście.
Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, to pan mówi, że jeżeli liberalny wyborca z dużego miasta nie chce poprzeć Zjednoczonej Prawicy, to go zachęca wtedy pan, żeby zagłosował na Sławomira Mentzena.
No to jest racjonalne. To jest,
jeżeli pan się z nim nie zgadza, to nie rozumiem tego.
Jeżeli mieszkaniec Wilanowa, który z jakichś powodów otumaniony taką TVN-owską propagandą, nie chce głosować na Zjednoczoną Prawicę, staram się go zrozumieć, ale go nie rozumiem, ale wolę, żeby on jednak oddał głos na liberalnego Mentzena.
Nawet jeżeli zabierze 500+.
Niż na protuskowego i proniemieckiego Platformę Obywatelską.
No to człowiek, który chce zabierać 500+, jest lepszym kandydatem niż człowiek,
Donald
który
nie... Donald Tusk w oczywisty sposób zabierze 500+.
Nie,
Donald Tusk zabierze Polakom wszystkie programy społeczne, 13, 14 emeryturę, 500+, oczywiście dzisiaj o tym nie mówią, ale to są tacy nieudacznicy, że jak zawsze po prostu będą preferować te wielkie grupy, korporacje. No przecież Donald Tusk jest symbolem rozpasania mafii VAT-owskiej.
Ile razy powiedzieliśmy podczas tej rozmowy Donald Tusk? Ale pan, Donald Tusk są tacy, którzy liczą to?
Donald Tusk jest szefem proniemieckiej opozycji, współpracującej z eurokratami, uderzającej w polskie interesy.
Powoli.
Dobrze.
Bo rzeczywiście
nie mówmy o Tusku, upadający polityki, tak w mojej ocenie. nie przegra wybory.
Bo rzeczywiście jest trochę tak, że często pańskie wypowiedzi, zdaje pan sobie pewnie doskonale sprawę, są cytowane potem w mediach społecznościowych, są cytowane często w internecie. Nie przeszkadza to panu?
No mam rację.
No właśnie, nie zawsze one są cytowane jak przykład racji czy ciekawej wypowiedzi.
Ale to proszę powiedzieć, kiedy przypominam, jak Donald Tusk umarzał miliard złotych Gazpromowi, czy pod rękę z Władimirem Putinem rozwalał projekt dywersyfikacji dostaw dościgowej energii do Polski. No to
pytam,
są fakty.
O to tak po ludzku. Jak pan znosi to, że czasami jest pan wręcz wyśmiewany w mediach społecznościowych?
Przez kogo? Przez zwolenników Platformy, pogubionych
wyborców Platformy Obywatelskiej? Nie, nawet Michał Kołodziejczak, szef Agro Unii, mówi o panu, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, ale to jest cytat. Człowiek chodzący mem był na negocjacjach.
Michał Kołodziejczak jest pewnego rodzaju projektem politycznym, przystawką liberałów. Dzisiaj z panią Sroką, z liberałami od Gowina próbuje udawać obrońcę Polski wsi. No jak ja bym miał się przejmować Michałem Kołodziejczakiem, to naprawdę nie mam na to czasu.
Ale jeszcze z nim ramię w ramię przecież, nie?
Gdzie to w ramię w ramię?
No tak.
Ja bronię interesów polskich rolników. Ja nie widzę, żeby Michał Kołodziejczak interesował się polską ziemią dla polskich rolników, walczył z koncernami. On tylko się interesuje tym, tak jak wczoraj to było widoczne, ile zrobi swoich transmisji
najpierw
iPhone'em.
Najpierw był Tusk, teraz Kołodziejczak.
Nie, ważna jest skuteczność. Proszę mnie oceniać po skuteczności. Jeżeli razem z ministrem Zbigniewem Ziobro udało się nam przekonać rząd do tego, żeby zastosował rząd klauzulę ochronną i wystąpił z twardym wnioskiem do Komisji Europejskiej o pieniądze, o cła na zboże, to jest postulat polskich rolników. To jest skuteczność.
Ja bym bardziej chciał porozmawiać o tym, jak pan sam siebie odbiera, patrząc na to, jak pan jest odbierany w mediach społecznościowych. Panu to nie przeszkadza?
Ale ja nie rozumiem pytania.
Nie ogląda pan, nie widzi pan czasami tych memów z Januszem Kowalskim?
Bardzo duży, pozytywny odbiór, ponieważ bronimy suwerenności, bronimy interesów Polski.
A wtedy, kiedy idziemy, mniej pozytywne?
Kiedy idziemy, no oczywiście, że w jakiś sposób widzę również reakcję tych pogubionych zwolenników Platformy Obywatelskiej, których boli prawda o Donaldzie Tusku, których boli prawda o rządach Platformy Obywatelskiej
PSL. No dobrze, i co pan sobie myśli, jak pan widzi te mniej pozytywne?
Staram się ich przekonać, to jest bardzo oczywiście trudne, bo to są częściowo impregnowani ludzie na argumenty, są niestety tacy, ale kiedy jadę na przykład do związkowców, do Bełchatowa i ze Zbigniewem Ziobro, bronimy polskiego węgla, jesteśmy za Złoczewem, spotykam ludzi lewicy, ludzi o społecznym nastawieniu, to serce mi rośnie.
Nie przeszkadza panu to sformułowanie człowiek mem?
Ale kogo to jest sformułowanie?
No tak jak mówię, Michała Kołodziejczaka.
Ale to dla pana Michał Kołodziejczak jest jakimś autorytetem?
Nie, zastanawiam
dla
się
mnie
tylko,
autorytetem panu... są Polacy. Jeżeli na mnie głosowało 20 tysięcy wyborców w województwie opolskim, to jeżeli będą popierać mój program walki o polskie interesy i będę jeszcze raz wybrany posłem, to jest dla mnie ten... Michał Kołodziejczak nie jest dla mnie żadnym autorytetem.
Panie ministrze, Adrian Mokrzycki, Rafał Smalara, Mateusz Węgrzyn. To są byli asystenci społeczni posłanki Marii Kurowskiej, posłanki Solidarnej Polski. I oni zebrali od rządowych instytucji prawie 1 300 000. No i co z tym zrobić?
Z tego co wiem, pani poseł Maria Kurowska jasno wydała w tej sprawie oświadczenie, że nie ma z tym nic wspólnego, nie miała tej po prostu wiedzy i ci panowie już dawno nie współpracują z nią. Proszę ją pytać,
oczywiście,
panią poseł
Marię
Kurowską. Jestem przekonany, że wszystko to było zgodne z prawem. Pani Maria Kurowska jest wzorem etyki. Jest wzorem walki o suwerenność.
Ale być może nie jest wzorem uwagi, skoro dopuściła do pracy trzy osoby.
To są społeczni asystenci, którzy nie pracowali
u pani. No rozumiem, pani, ale to takich że ludzi się sprawdza przecież.
Panie redaktorze, wiele można różnym politykom zarzucać, ale zarzucenie czegokolwiek pani Marii Kurowskiej, która tak walczyła na przykład przeciwko sanitaryzmowi, to dzięki Marii Kurowskiej, Anny Siarkowskiej i również mojej osobie wstrzymaliśmy ustawy antyszczepionkowe.
A pan pewnie ma społecznych asystentów, prawda?
Tak.
No właśnie, i sprawdza ich pan?
No to oczywiście, że staram się sprawdzać.
No
tak.
To logiczne to jest, prawda? No bo jest pan politykiem i musi
ale
pan
pani
uważać...
No, pani Maria
musi
Kurowska
pan uważać
powiedziała,
na to,
że nie miała,
pan
tej, nie miała tej wiedzy. Wydała w tej sprawie oświadczenie. Proszę naprawdę panią Marię Kurowską o to pytać. Zaprosi ją tutaj do studia. To jest fantastyczna rozmówczyni. Dzisiaj walczy naprawdę o ważne sprawy na Podkarpaciu też i o interesy polskich rolników.
To ma związek ze skutecznością, wie pan. I ze skutecznością i też z tym, na ile jesteśmy uważni, jeśli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy.
Ale dobrze pan o tym, że pan mówi o tym dzisiaj, bo dzisiaj rzeczywiście dopiero dzisiaj, po kilkudziesięciu dniach został odwołany sekretarz miasta stołecznego Warszawy, pan Karpiński, człowiek Tuska.
Znowu mówimy Tusk, widzi pan?
A widzi pan? Afera śmieciowa w Warszawie.
Bo ja mówię, wie pan, o aferze, która dotyczy pańskiej partii.
Ale to nie ma żadnej afery. Afery mamy tutaj, bo Karpiński został aresztowany. Trzaskowski nie potrafi się wytłumaczyć mieszkańcom Warszawy z wysokich cen za śmieci. Być może mamy do czynienia z naprawdę z takim, z taką mafią polityczną, takim układem warszawskim BIS, dokładnie jak 20 lat temu Platforma z SLD rządziła Warszawą. To jest prawdziwa afera.
Zapytałby pan młodych, dlaczego nie lubią Solidarnej Polski? Tak jak zapytał na przykład pan Fogiel, dlaczego nienawidzicie PiSu?
Ja bym zapytał młodych przede wszystkim o to, dlaczego głosują niektórzy na Platformę Obywatelską, po to, żeby zrozumieć ich intencje.
Ale dlaczego młodzi nie lubią prawicy, jak pan sądzi?
Bardzo dużo młodych ludzi popiera prawicę.
No ale w samej Solidarnej Polsce badań wychodzi zupełnie inaczej.
Mnóstwo.
Oczywiście, że tak jest, że niektórzy głosują.
Trzeba zawsze pokornie. Polityk służy Rzeczpospolitej, służy polskiemu narodowi. Jeżeli prawica popełnia błędy, powinna się wsłuchiwać również w badania opinii społecznej, w głos młodych,
po to, żeby mieć. Dlaczego tak jest, że młodzi ludzie nie lubią prawicy, nie lubią Zjednoczonej, nie lubią Solidarnej Polski?
O tym, jakie będzie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy młodych, oczywiście rozstrzygną wybory. Ja mogę tylko
mówimy
powiedzieć,
tylko o badaniach,
to prawica,
oczywiście,
chociażby wprowadzając 0% podatek dochodowy dla młodych do 26 roku życia, zrobiła jedną z najważniejszych rzeczy dla startu karier zawodowych młodych ludzi. Ale jeżeli rzeczywiście dzisiaj część młodych ludzi odwraca się od prawicy, trzeba zrozumieć ich emocje i zaproponować im takie rozwiązanie.
Pan mówi o części. Dobrze. W ostatnim sondażu 2% młodych ludzi powiedziało, że zagłosuje na Zjednoczoną Prawicę.
Nie znam tego sondażu. Jeżeli tak jest, to deklaruję teraz w RMF FM, że będę bardzo mocno walczył o elektorat
młodych.
Zastanawiam
się, czy pan o tym myślał i czy próbował sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego tak jest, że młodzi nie lubią Zjednoczonej Prawicy?
No nie znam tych tak szczegółowych badań. Wsłuchuję się w pana głos. Staram się przekonywać młodych ludzi. Spotykam bardzo wielu młodych ludzi również na ulicy, którzy mnie zaczepiają i mówią, popieramy pana. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oczywiście czasami też i spotykam adwersarzy, trzeba to uczciwie powiedzieć, ale ja z każdym jestem w stanie rozmawiać. Moje drugie imię to jest dialog. Ja nie mam problemu, żeby porozmawiać z adwersarzem, tylko trzeba rozmawiać ad rem, a nie ad personam. No, ludzie Tuska najczęściej krzyczą, wykrzykują swoje emocje, ale jak przychodzi do rozmowy merytorycznej, to uciekają, bo nie mają żadnych argumentów.
Moim zdaniem nie zmieściliśmy się w dziesiątce, jeśli chodzi o wymienianie nazwiska Donalda Tuska.
Panie redaktorze, naprawdę życzę sobie, żeby po wyborach ani razu Janusz Kowalski nie wypowiadał nazwiska Tuska, żeby Donald Tusk przeszedł do historii polskiej polityki. Ten człowiek musi zniknąć z polskiej polityki. To jest architekt przemysłu pogardy i wszystkiego, co złe w polskiej polityce od ostatnich 20 lat.
Tak mówi Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa Solidarna Polska, człowiek, który ma na drugie dialog. Tak o sobie sam mówi.
No, tak mam. Dialog, kompromis. No, przecież proszę zobaczyć, jak nam się dobrze rozmawia w RMF FM i serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Ale już kończymy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.